Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenarth Re. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Masterminds of Programming – Conversations with the Creators of Meyer Programming – Languages to zbiór obszernych rozmów Federico Bienzuziego i Shana Vatlena z twórcami wpływowych. Języków programowania oraz notacji UML. Książka, wydana przez Aurelie Vdoitirenie minionego roku, nie jest podręcznikiem składni ani historią informatyki ułożoną chronologicznie. Jej celem jest pokazanie, jak projektanci myśleli o problemach, dla których powstawały CMUS, PLAS, Python, Apple, Ford, BASIC, AVC, Lua, Haskell, Moose School, Objective, C, Java, School, Perl. PostScript, Eiffel i UML. Rozmowy dotyczą zarówno decyzji technicznych, jak i okoliczności społecznych sposobów uczenia języka, budowania społeczności, zdobywania użytkowników oraz zmieniania specyfikacji bez niszczenia istniejącego kodu. Dzięki temu czytelnik widzi, że język programowania jest kompromisem między elegancją teorii, ograniczeniami implementacji i codzienną pracą ludzi. Różnorodność rozmówców jest kluczowa, ponieważ nie przedstawiają jednej obowiązującej recepty na dobry język, lecz wiele niekiedy sprzecznych filozofii projektowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, projektowanie języka jako seria świadomych kompromisów. Najważniejszą wartością książki jest odsłonięcie procesu podejmowania decyzji, który zwykle znika za gotową składnią języka. Twórcy nie opisują swoich dzieł jako abstrakcyjnie doskonałych systemów. Mówią raczej o potrzebach użytkowników, wcześniejszych narzędziach, ograniczeniach sprzętu, modelach implementacji i własnych doświadczeniach. W rozmowie o CMULUS pojawia się napięcie między wydajnością, zgodnością z C i rozwojem abstrakcji. W przypadku Pythona ważna staje się czytelność oraz konsekwencja języka. Perl pokazuje z kolei większą tolerancję dla wielości stylów wyrażania tej samej intencji. Zestawienie tych stanowisk uczy, że cecha uznawana w jednym środowisku za zaletę, gdzie indziej może być kosztem. Rozbudowany system typów może zwiększać kontrolę, ale też podnosić próg wejścia. Swoboda składniowa może przyspieszać pracę doświadczonych osób, lecz utrudniać jednolite praktyki zespołowe. Książka pomaga, więc patrzeć na języki nie przez prosty podział na nowoczesne i przestarzałe, ale przez pytanie, jaki problem rozwiązywały i dla kogo. Jest to szczególnie użyteczne przy ocenie nowych technologii, ponieważ chroni przed przyjmowaniem marketingowych haseł za uniwersalne prawdy techniczne. Po drugie, programowanie jako komunikacja między ludźmi, nie tylko zapis algorytmów. Rozmowy wyraźnie podważają pogląd, że projektowanie języka jest wyłącznie zadaniem matematycznym. Szczególnie dobrze widać to w refleksjach Larry'ego Walla, który łączy rozwój Perla z językoznawstwem i traktuje programowanie jako formę ludzkiej komunikacji. W tym ujęciu liczy się nie tylko to, czy komputer wykona instrukcję, ale też czy autor kodu umie wyrazić zamiar, a kolejna osoba potrafi go poprawnie odczytać. Ta perspektywa wyjaśnia, dlaczego czytelność, nazewnictwo, skróty składniowe i spójność idiomów są realnymi elementami projektu języka. Książka nie narzuca jednak jednej estetyki. Python stawia na przejrzystość i ograniczanie niejednoznaczności, a Perl dopuszcza większą różnorodność wypowiedzi programisty. Kontrast jest pouczający, bo pokazuje, że projektanci odmiennie oceniają relację między ekspresją indywidualną a przewidywalnością kodu. Dla praktyka oznacza to potrzebę dopasowania języka i konwencji do kontekstu zespołu. W małym projekcie elastyczność może być korzystna, natomiast w dużym systemie utrzymywanym przez wiele lat ważniejsze bywają jednolite reguły. Książka przypomina też, że kultura wspólnoty użytkowników, dokumentacja i sposoby nauczania współdecydują o tym, czy formalnie dobrze zaprojektowane narzędzie będzie faktycznie użyteczne. Po trzecie, spór o prostotę, obiektowość i współbieżność, autorzy konsekwentnie zestawiają odmienne poglądy na problemy, które nie mają jednego rozstrzygnięcia. W wielu rozmowach wraca postulat prostoty, lecz jego znaczenie zależy od rozmówcy. Dla jednych prostota oznacza mały rdzeń języka i ograniczanie mechanizmów. Dla innych wymaga dostarczenia abstrahujących narzędzi, dzięki którym użytkownik nie musi stale zarządzać detalami niskiego poziomu. Podobnie traktowana jest obiektowość. Książka nie przedstawia jej jako automatycznej odpowiedzi na organizację każdego programu. Rozmówcy wskazują, że wzorce obiektowe bywają używane mechanicznie, bez związku z charakterem problemu. Cennym uzupełnieniem jest dyskusja o programowaniu funkcyjnym i o współbieżności. Projektanci zgodnie uznają rosnące znaczenie pracy wielu niezależnych zadań, ale różnią się co do sposobów ograniczania błędów związanych ze stanem współdzielonym, synchronizacją i złożonością programu. Właśnie ta niezgoda stanowi siłę publikacji. Czytelnik nie dostaje pozornej syntezy, lecz materiał do porównania argumentów ludzi, którzy tworzyli narzędzia w różnych tradycjach. Praktyczny wniosek jest ostrożny model programowania. Należy dobierać do rodzaju danych, ryzyka błędów i potrzeb zespołu, a nie do chwilowej dominacji konkretnego paradygmatu. Po czwarte, od pomysłu technicznego do adopcji przez społeczność, Masterminds of Programming pokazuje, że sukces języka nie wynika jedynie z trafnej specyfikacji. Twórcy opowiadają także o wdrażaniu języków, ich ewolucji, standaryzacji i relacji ze społecznościami użytkowników. Jest to ważny korekt dla wyobrażenia, że najlepsza technologia zawsze wygrywa samą jakością. O jej losie decydują również dostępność implementacji, narzędzia, materiały edukacyjne, zgodność z istniejącym kodem oraz zaufanie firm i programistów. Splash stanowi przykład języka, którego rozwój musiał uwzględniać ogromny ekosystem i różne interesy uczestników. Java czy Python również funkcjonują nie jako zamknięte projekty jednego autora, lecz jako technologie rozwijane w kontakcie z użytkownikami i instytucjami. Książka zwraca uwagę na trudność zmian. Nowa funkcja może rozwiązywać dawny problem, ale jednocześnie zwiększać złożoność języka albo naruszać przyzwyczajenia społeczności. Z kolei brak rozwoju może prowadzić do utraty znaczenia. Szczególnie użyteczny jest tu kontrast między standardami de facto, utrwalanymi przez praktykę, a formalną standaryzacją przez komitety. Czytelnik lepiej rozumie. Dlaczego spory o języki często dotyczą nie tylko semantyki, lecz także własności, kompatybilności, edukacji i wpływu na codzienny koszt utrzymania oprogramowania. Na koniec. Szerokie spektrum języków ujawnia trwałość dawnych idei. Układ książki według języków pozwala czytać ją wybiórczo, ale pełniejszy sens powstaje z porównania wielu tradycji. Obok popularnych języków ogólnego zastosowania, takich jak C++, Python, Java i C, znajdują się narzędzia o wyraźniejszym przeznaczeniu, między innymi AVC do przetwarzania tekstu. SQL do pracy z danymi oraz PostScript związany z opisem stron. Są też Apple, Forth, Haskell, MLE, Lua, BASIC, Objective-C, Eiffel i UML. Ta różnorodność pokazuje, że historia programowania nie jest prostą drogą od języków dawnych do nowych. W rozmowach regularnie powracają wpływy algoluczectania i simuli oraz idee rozwijane wcześniej w innych środowiskach. Nowość często polega więc na innym połączeniu znanych rozwiązań, uproszczeniu ich albo dostosowaniu do nowych warunków technicznych. Rozdziały o językach specjalizowanych są ważne, ponieważ przypominają, że stworzenie osobnego języka może mieć sens, gdy dana dziedzina ma własne pojęcia i często powtarzające się operacje. AVC i SQL ilustrują, jak notacja bliższa problemowi może zwiększać produktywność. Jednocześnie książka nie sugeruje, że język dziedzinowy jest zawsze właściwy. Jego wartość zależy od stabilności domeny, jakości narzędzi i tego, czy użytkownicy rzeczywiście zyskują prostszy sposób wyrażania pracy. Podsumowując, to książka przede wszystkim dla programistów, architektów oprogramowania, nauczycieli informatyki i osób projektujących narzędzia, które mają już podstawową orientację w kilku językach. Początkujący czytelnik może znaleźć w niej inspirujące fragmenty, ale techniczne odniesienia oraz różnice między paradygmatami będą bardziej zrozumiałe po zdobyciu praktyki. Największą korzyścią nie jest nauka konkretnej składni. Jest nią rozwinięcie sposobu myślenia o języku jako narzędziu powstającym na styku teorii, implementacji, organizacji pracy i kultury użytkowników. Po lekturze łatwiej formułować sensowne pytania przy wyborze technologii, jaki problem rozwiązuje dana cecha, jaki niesie koszt. Komu pomaga oraz jak wpłynie na rozwój systemu i zespołu. Publikacja wyróżnia się na tle typowych książek o językach programowania formą długiego wywiadu. Zamiast porównawczej tabeli funkcji lub podręcznikowego wykładu oddaje głos osobom odpowiedzialnym za konkretne decyzje, nie usuwa między nimi sporów, lecz czyni je widocznymi. To zaleta, bo historia języków nie jest historią jednomyślnego postępu. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach doboru tematów. Zbiór nie obejmuje wszystkich kluczowych tradycji, między innymi Lispa, Smalltalka i C, a rozdział o UML jest wyraźnie obszerny. Mimo tego szeroki przekrój rozmów i trwała wartość pytań o kompromisy sprawiają, że książka pozostaje wartościowym źródłem refleksji dla doświadczonego praktyka. Jeśli chcesz nas wesprzeć Federico Biancuzzi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.